będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze, zapraszam na porady pedagoga i psychologa. Przy mikrofonie kłania się Państwu Małgorzata. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni wtorek miesiąca, grudnia, także ostatni wtorek roku. I chciałabym zaprosić na właśnie takie ostatnie w tym roku porady pedagoga i psychologa, gdzie pomyślelibyśmy, gdzie wzbudzilibyśmy taką refleksję na temat wychowania naszych dzieci, naszej młodzieży szczególnie, tak, aby w przyszłości mogły one cieszyć się silną osobowością. Zaprosiłam dzisiaj do rozmowy na ten właśnie temat psychologa społecznego z Warszawy, pana Adama Budek. Czy jest pan z nami, panie Adamie?
Jestem, szczęść Boże, słyszę głośno i wyraźnie.
Szczęść Boże. Wszelkie zapewnienia konieczne potwierdzone. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, okres adolescencji, no to taki wiadomo, okres buntu naszych dzieci, tak, taki okres poszukiwań, różnych poszukiwań, czasami zagubień, ale do tych zagubień oczywiście taki adolescent nie chce się przyznać. No ale to też taki okres porywczości, negacji tego, co w zasadzie powszechnie jest uznawane nawet za dobre. Okres sprzeciwu. A ja myślę, panie Adamie, że w tej dzisiejszej naszej sytuacji młodzież ma szczególnie trudno, powiem tak, ponieważ to, co otacza dzisiejszą młodzież, w części nie jest dobre, tak? To, co wylewa się z publikatorów różnych, to, co dzieje się na naszych polskich ulicach, to nie jest dobre. W związku z tym myślę, że rodzice tutaj mają szczególnie ważne i trudne zadanie w wychowaniu właśnie tych nastolatków. Bardzo proszę, panie Adamie.
No to rzeczywiście nie jest łatwe zadanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. No, tak jak na początku pani zaznaczyła, okres adolescencji to jest okres normalny, naturalny. To znaczy, że ten bunt młodzieży, ten bunt w okresie dorastania, to jest rzecz naturalna i to się dzieje za każdym razem. Kiedyś usłyszałem taką fajną metaforę, że to jest okres tak zwanej wywróconej walizki. To znaczy, że dziecko to jest taka walizka, gdzie my od dziecka pakujemy tam pewne wartości, pewne postawy, a okres adolescencji, czyli tego dorastania, to jest ten okres, gdzie dziecko musi tą walizkę do góry nogami wywrócić po to, żeby potem poukładać te wartości po swojemu. Także nie przejmujmy się tym zbyt mocno, że dziecko dorasta, że ma okres buntu. Hormony oczywiście tutaj też pracują, bo to jest rzecz naturalna. Natomiast to, że w dzisiejszych czasach jest to podwójnie trudne poprzez pewne czynniki zewnętrzne, to jest problem, który jest naprawdę bardzo, bardzo trudny. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie są bardzo zagubieni. To jest fakt niezaprzeczalny. Mamy bardzo duży kryzys męskości i kobiecości. Mówi się, że w dzisiejszych czasach praktycznie nie ma mężczyzn, są duzi chłopcy. To samo mamy z kobietami. Mamy bardzo dużo ideologii takich antykulturowych, które młodym ludziom mieszają w głowie. Zobaczmy chociaż na to, co się działo w Warszawie przy protestach, które miały miejsce już nie wiem, półtora czy dwa miesiące temu. Zobaczmy, kto tam był. Tam byli głównie młodzi ludzie. Nawet niektórzy żartowali sobie, że to był tak zwany dzień Wagarowicza. Mamy tutaj oczywiście też wpływy chociażby technologii. Ja przeczytam Państwu, co ostatnio Filip Zimbardo, jeden z najbardziej znanych psychologów na świecie, powiedział, odnosząc się do swojej najnowszej książki Dzieci Mężczyźni. On tam bardzo, bardzo dokładnie opisuje, jaki jest związek męskości, tudzież dorastania, czyli kiedy z chłopca robi się mężczyzna, z nowoczesnymi technologiami. Pisze tak. Technologia jest obecna w naszym życiu codziennie, 7 dni w tygodniu. Telefony komórkowe, internet, YouTube, pornografia, gry komputerowe, wszystko to wytworzyło alternatywną rzeczywistość, w którą uciekamy. Niektórzy korzystają z internetu tymczasowo, gdy chcą coś sprawdzić, ale wielu z nas, zwłaszcza mężczyzn, młodych i starszych, zostaje uwięzionych przez rzeczywistość wirtualną, bo tam nadal mogą wkładać kostium macho. Mężczyźni wtapiają się w tę nową rzeczywistość tak mocno, że nie są w stanie dostrzec tego, co tracą w prawdziwym życiu. Są jak ryby wyjęte z wody. Ryby nie wiedzą, że pływają w wodzie. Dorastanie w świecie cyfrowym sprawia, że wirtualna woda robi wrażenie prawdziwej. Młody człowiek zanurzony w sztucznym, wirtualnym świecie może mieć kłopot z rozróżnianiem elementów istniejących w świecie rzeczywistym. Czyli co mamy tutaj powiedziane? Że w zasadzie ta wirtualna rzeczywistość to jest druga rzeczywistość. To wszyscy, którzy oglądali film Matrix, wiedzą, że tam były dwie rzeczywistości. I ta druga, alternatywna, ta cyfrowa, sprawiała wrażenie prawdziwej. A natomiast potem, jak mamy do czynienia ze zderzeniem tych rzeczywistości, no to oczywiście potem wychodzi na jaw, że ta cyfrowa, ta wirtualna, to jest coś zupełnie innego. I potem pojawiają się depresje, potem pojawiają się uzależnienia, pojawiają się kłopoty w związkach. Proszę zobaczyć, jak w dzisiejszych czasach młodzi ludzie zabiegają o siebie, tak? To tak jakbyśmy porównywali sobie za naszych czasów pierwsze randki, pierwsze relacje, to się okazuje, że to są dwa zupełnie inne światy. W dzisiejszych czasach chłopak ma problem, żeby podejść do dziewczyny i z nią jakoś zagadać, jakoś nawiązać kontakt. Woli zdecydowanie bardziej nawiązać ten kontakt poprzez Facebooka czy jakieś komunikatory internetowe, bo tam jest dużo łatwiej. To jest rzeczywiście problem bardzo poważny i on będzie miał bardzo poważne skutki. Natomiast to, o czym też mówiłem wcześniej, te nowoczesne nurty wychowawcze, mają na to po prostu dramatyczny wpływ, ogromny.
Panie Adamie, właśnie nawiązaniu do tej wirtualnej rzeczywistości, to można by tak powiedzieć, że przez to właśnie, że młodzi zaczepieni, zakorzenieni są w tej wirtualnej rzeczywistości dość mocno, no to brakuje im na pewno takiej wrażliwości, tak? Bo wiadomo, że ten adolescent, o którym mówiliśmy, ten młody człowiek otwarty jest, to jest taka cecha charakterystyczna dla tych wszystkich nastolatków. Oni są otwarci właściwie na wszystko, prawda? Ale nie mają tej umiejętności właściwej oceny sytuacji. Bo teraz pan też wspomniał o tym, że młodzi brali udział w tych ulicznych protestach, więc oni byli otwarci, no bo usłyszeli jakieś tam zakłamane hasła, tak? No i rzeczywiście poszli tam w imię własnego jakiegoś tam spostrzeżenia dobra, bronić tego dobra. Ale nie potrafili ocenić właściwie tej sytuacji, tak myślę. I tutaj właśnie ta rodzina tego człowieka powinna być no, szczególnie blisko w takich sytuacjach, aby pomóc ocenić, aby nadać światło tej sytuacji. No bo rodzina przecież wiadomo, że jest taką kuźnią osobowości, tak? Halo? Zerwane jest połączenie, ale spróbujemy się za momencik z panem Adamem połączyć. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy tematem naszej audycji porad pedagoga i psychologa. Jest to, w jaki sposób dzisiaj wychowywać dzieci, aby no, w przyszłości cieszyły się one silną osobowością, aby były ludźmi o prawym charakterze, o człowieku, aby był to człowiek sumienia. Ale mamy już w tej chwili pana Adama, tak? Panie Adamie, czy pan mnie słyszał do końca, czy nie za bardzo?
Słyszałem, tylko przepraszam, coś zerwało połączenie. Tak. Zaczęliśmy mówić o tych technologiach.
Zaczęliśmy mówić tak o tych technologiach i mówiłam o tym, że młodzi są otwarci na to, co nowe, na to, co jest takie huczne, co jest takie pociągające. Oni są otwarci, tak, bo oni na wszelkie nowinki jak najbardziej, ale mówiłam też o tym, że nie potrafią, że nie mają tej umiejętności takiej prawidłowej oceny i że tutaj rodzice są bardzo, bardzo bardzo pomocni powinni być, aby być tymi oczyma dla młodego człowieka, dla syna, dla córki, aby wskazać właściwą drogę.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że wirtualny świat to jest świat, który jest pozbawiony odpowiedzialności przede wszystkim. Mhm. To jest tak jak w grze komputerowej. Mogę spaść z 10 piętra i potem co, wstanę, odczepię się i pójdę dalej.
I mam drugie życie, tak? Albo trzecie.
No albo jeszcze więcej.
No właśnie.
I chodzi o to, że tam nie ma żadnej odpowiedzialności, bo jak to tak człowiek za bardzo wtopi się w to, to może mieć takie poczucie, jak tu Filip Zimbardo pisał, że jest macho, że może wszystko. Mhm. Natomiast życie prawdziwe to jest życie, którym muszę brać odpowiedzialność za wszystko, co robię. Natomiast to, że młodzi ludzie są zafascynowani technologią, to jest naturalne. To wszyscy byliśmy zafascynowani. No ja pamiętam swoje czasy, swojego dzieciństwa, jak nie każdy miał telefon stacjonarny w domu, jak potem chodziło się, prawda, do tych budek telefonicznych, a teraz mamy czasy, kiedy każdy ma telefon w swojej kieszeni. To jest rzeczywiście bardzo duże udogodnienie, tylko chodzi o to, że fascynacja nowoczesnością, a wtopienie się w to i zatracenie normalnego życia to jest coś zupełnie innego. Mhm. Najważniejsze w tym wszystkim zawsze jest rola pewnego autorytetu, pewnego moderatora, czyli to są nasi rodzice przede wszystkim. Mhm. Ja pamiętam, jak ja byłem dzieckiem, czytałem komiksy z Kaczorem Donaldem, który pisał, że najważniejsze są przyjemności, potem są obowiązki. I to, że tak powiem, nie zadziałało na mnie w żaden negatywny sposób, tylko dlatego, że moi rodzice potrafili wskazać, że po prostu to są bzdury, że ważniejsze są obowiązki. I taka jest rola rodzica, że ma nie tylko wychowywać, na zasadzie przekazywać pewne informacje, pewne wartości, ale w pewien sposób ma również kontrolować to, co dziecko robi, tak? Czyli interesować się tym i po prostu jak zauważy, że dziecko wchodzi w coś niebezpiecznego, to po prostu musi tutaj, że tak powiem kolokwialnie, nacisnąć pewien hamulec.
Tak, czyli to jest to, o czym mówiłam, prawda? Czyli tutaj rodzice są pomocni w tej ocenie, właściwej ocenie i nadania jej właściwej wartości tej sytuacji.
Dokładnie tak. Po prostu rodzic musi raz, że to kontrolować, ale rodzic, żeby to kontrolował i żeby to było skuteczne, rodzic musi być pewnym autorytetem.
No właśnie.
Autorytetu nie zdobywa się w 5 minut i nie zdobywa się go tak od czasu do czasu. To jest coś, co się buduje latami. Mhm. Autorytet to jest taka forma, gdzie dziecko do tego stopnia zaufa swojemu rodzicowi, że nie tylko będzie się go słuchał tak po prostu, kiedy ten mu każe na przykład pokój posprzątać czy lekcję odrobić, ale kiedy również wykorzysta to, co rodzic mówi w sytuacji, kiedy nie ma rodziców. Mhm. Czyli jak na prosty przykład. Idziemy z dzieckiem do sklepu, dziecko chce sobie kupić, nie wiem, jakieś słodycze, tak? Rodzic mówi, że to jest niezdrowe, nie jest tego i tak dalej, ja ci tego nie kupię. To jest okej. Okay. Ale potem, po jakimś czasie, dziecko jest duże, dziecko samo będzie do tego sklepu chodziło i rodzic się nie dowie, co on kupił w tym sklepie. To jeżeli dziecko będzie miało ten wpływ autorytetu, to ono samo zadecyduje, co kupi, a czego nie kupi. To jest taki drobny przykład, ale ważne jest na przykład również tym pewne modelowanie, czyli to, jak rodzic sam postępuje, coś, co dziecko obserwuje, czyli pewne postawy. Ja niedawno rozmawiałem z jednym rodzicem na temat kwestii kradzieży, że został przyłapany na tym, że tam dziecko jakieś drobne, ale mimo wszystko kradzieże popełnia. Ja mówię, że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, jak się my zachowujemy. Bo jeżeli rodzic na przykład pokazuje, że ściąga jakieś tam pliki z internetu, czy takie typowo pirackie jakieś tam filmy, muzyka, gry.
Co jest kradzieżą, tak? Co jest kradzieżą.
Tak.
No właśnie.
To dziecko się z tym oswaja, no bo skoro mama czy tata tak robi, to znaczy, że jest okej. Skoro mama, tata tak robią, to dlaczego ja mam tego nie robić? Modelowanie, czyli to, w jaki sposób my się zachowujemy, to ma fundamentalne znaczenie. Natomiast, żeby to modelowanie też miało ręce i nogi, musimy z dziećmi spędzać czas. To jest bardzo istotne. Z najnowszych badań wynika, że na Zachodzie przeciętny ojciec rozmawia z synem jakieś 40 minut w tygodniu, a 40 godzin dziennie dziecko spędza czasu przy komputerze. No to nie może być tak. Te
40 godzin chyba w tygodniu, tak? Bo pan powiedział dziennie.
Nie, nie, w tygodniu oczywiście, w tygodniu. Tak. To jest tak naprawdę pełny etat.
No właśnie. Panie Adamie, mówił pan o potrzebie modelowania no, tych różnych sytuacji, w których się rodzina, bo mówię tutaj, dziecko nie jest pozostawione samo w sobie, modelowanie postaw, czyli mówił pan o tej roli rodzica jako moderatora, tak, aby no, mógł zaistnieć jako autorytet dla dziecka.
Oczywiście. Mówi
pan o kontrolowaniu. To też jest potrzebne, to trzeba widzieć te wszystkie zachowania i też wskazywać właściwą drogę. I teraz o trzecia cecha, bardzo istotna, to, że my mamy jako rodzice być dostępni dla swoich dzieci. Tym samym, jeśli im ten czas ofiarujemy, no to myślę, panie Adamie, że w sposób taki oczywisty wykażemy, że te dzieci są dla nas bardzo ważne i w ten sposób te relacje, więzi też się zacieśnią, prawda?
Oczywiście, że tak. Nawet to nie musi być jakiś bardzo szczególny czas, jeżeli chodzi o spędzanie czasu, bo to jest tak, pani redaktor, że nam się wydaje, że my musimy dziecko non-stop gdzieś zabierać, na plac zabaw, do kina, do teatru i w ten sposób spędzamy czas. To nie jest tak do końca, że my musimy jakoś szczególnie ten czas organizować. Choć tutaj również o
to też jest ważne, ale tak.
Ale wspólne również tak. Obowiązki. No bardzo właśnie. Często jest tak, że dzieci na przykład przekazują nam ważne rzeczy, mówią o trudnych, niepokojących sytuacjach, nie podczas bardzo ważnych rozmów, które gdzieś tam odbywamy z dzieckiem, tylko podczas prostych czynności. Na przykład ojciec z synem pójdą, nie wiem, na zakupy, albo pójdą na przykład, nie wiem, drewno porąbać, albo zrobią coś zupełnie innego, albo mama córce będzie pomagała na przykład w sprzątaniu, będą przy okazji rozmawiały i wtedy się dowie. Chodzi o to, żeby wspólnie czas był spędzany.
I myślę, że tutaj można by dodać jeszcze taką jedną cechę, jak uważność. Czyli, bo to się wiąże z tym, co pan powiedział, a tak mi się teraz narzuciło, że ta uważność to no jest bardzo taka związana z tą dostępnością, że my nie jesteśmy obecni przy dziecku tylko fizycznie, ale również staramy się zrozumieć problemy dziecka i zrozumieć to, co dziecko chce nam przekazać.
Dokładnie tak, jeżeli my rozmawiamy z dzieckiem, ale w głowie mamy cały czas, co mnie czeka jutro w pracy, albo jakie mam zaległości, albo że chciałbym więcej na siłownię chodzić, czy coś, to, że tak powiem, nie ma sensu. Po prostu trzeba się otworzyć na to dziecko najzwyczajniej w świecie. Bardzo dobrze jest, kiedy rodzice sami sobie wspominają swoje czasy, kiedy byli dziećmi, tak? Bo to jest tak, że dziecko nam czasami sygnalizuje jakiś problem, że jakaś zabawka się zepsuła, coś się zgubiło, a my mówimy, o Jezu, dziecko, no daj spokój, masz tyle tych zabawek. No, a chodzi o to, że z punktu widzenia dziecka to wygląda zupełnie inaczej. My musimy po prostu uruchomić zwykłą, najzwyklejszą empatię i przypomnieć sobie, jak my jako dzieci czy jako nastolatkowie podchodziliśmy do tych problemów.
Panie Adamie, to może poprosimy w tej chwili radiosłuchaczy do tworzenia tej naszej audycji. Na pewno ona będzie wzbogacona kolejnymi głosami, nie tylko pana i moim. Tak? To w takim razie ja przypomnę te numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu. Drodzy Państwo, dla tych z Państwa, którzy zechcą do nas zatelefonować, telefon dla słuchaczy z Polski Północnej, jest to numer Jest to numer telefonu 56 655 23 55 oraz dla tych z Państwa dzwoniących z południowej Polski, czyli od Łodzi w dół, 56 655 23 56. I już mamy pierwszą osobę chętną do rozmowy. Bardzo proszę, Radio Maryja, porady pedagoga i psychologa.
Szczęść Boże, witam wszystkich. Mówi Leszek z Wrocławia.
Szczęść Boże, witamy Pana, Panie Leszku.
Dziękuję, że Pani poruszyła tak bardzo ważny temat. I właściwie najgorsze w tym wszystkim to, że ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, że my wychowujemy w cudzysłowie nową rasę ludzi zupełnie innych od naszej kultury, z odmienną mentalnością, z odmiennym funkcjonowaniem mózgu. Przeciętny człowiek myśli, że to jest coś wspaniałego, ta wspaniała technika i tak dalej. No owszem, ale jeśli się wykorzystuje w sposób właściwy. Mhm. Natomiast wszyscy wiemy, że ta nasza młodzież wykorzystuje akurat w sposób niewłaściwy. Nie tylko, że źle działa na ich psychikę, prawda, na ich mentalność, na ich w ogóle osobowość, że nie potrafię nawiązać kontaktów międzyludzkich, no są jakimiś takimi dziwnymi półrobotami, no bo według przysłowia, z kim przestajesz, takim się stajesz, no to jeśli ktoś cały czas z techniką ma do czynienia, to jest takim człowiekiem ztechnicyzowanym, no to on łatwiej mu się porozumieć z maszyną w takim razie niż z człowiekiem. Czy o to nam chodzi? Na pewno nie, prawda? I teraz w czym jest problem? Że większość ludzi nie rozumie, że coś za coś. Jeżeli ktoś uważa, że to jest takie wspaniałe, ale zapomina o tym, że to prawdziwe życie, wtedy mu ucieka, no bo coś za coś. Jeżeli poświęcasz ileś godzin w ciągu dnia na to życie sztuczne, no to zabierasz sobie życie prawdziwe, no więc o co chodzi, a drugiego życia nie dostaniesz, więc myślę, że tu jest rola rodziców, no została zaprzepaszczona, no bo ci rodzice nasi, no najpierw było zafascynowanie, teraz dopiero zaczyna się, teraz dopiero pojawia się te prawdziwe, prawda, osądy, że co to jest, że to jest właśnie takie bagno, bo nie dość, że psuje nam tą młodzież, następne pokolenie, przerywa w ogóle ciąg kulturowy polskiej kultury, to jeszcze do tego wszystkiego ci ludzie mają z reguły poglądy takie lewackie, bo przecież nawet tu w Radiu Maryja była bardzo ciekawa w tej audycji dla młodzieży wykazane na faktach, jak bardzo cenzurowany i kontrolowany jest internet właśnie przez dobrane takie zespoły osób o poglądach LGBT i tym podobnych. To są ściśle osoby, które ściśle cenzurują ten internet. Nawet w Czechach wycięto konto prymasa Czech. No do czego to dochodzi? No więc według mnie co zrobić? No wreszcie otrząsnąć się, przestać się bać i mówić, że przestać po prostu myśleć w ten sposób, że no ja nie będę zabierał głosu, bo ktoś powie, że jestem nienowoczesny, prawda, i tego typu. Ja kilka lat temu już w ten sposób mówiłem, to wiem, jak patrzono, o, jakiś stary dziadek, co on tu gada, prawda, taka wspaniała nowoczesność. Wychowujmy ludzi, siebie samych, przestańmy się bać i naszą młodzież tak, żeby miała kręgosłup. To jest jedyny, no a skąd ten kręgosłup? No oczywiście, że brać od Chrystusa, prawda, patrzeć na Niego, On ma być naszym jedynym mistrzem, a nie jakieś tam celebryci i tym podobni z internetu, jakieś takie plastikowe figury. Także no, tyle tak. Ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo, panie Leszku. To rzeczywiście wydaje się bardzo ważna cecha, no, szczególnie tutaj nas, rodziców. I myślę, że nic, panie Adamie, no, nie jest tak do końca zaprzepaszczone, jak tutaj głosił pan Leszek. Rzeczywiście wiele jest zaniedbań, ale można jeszcze wiele uratować. Potrzeba na pewno bardzo dużo odwagi dla nas rodziców w dobie współczesnej, prawda? Panie Adamie?
Oczywiście, że tak. No, pan Leszek tutaj na początku swojego komentarza postawił świetną diagnozę. Ja się z nią w 100% zgadzam. Ja jedyne, co mogę tutaj dodać, że jeżeli tutaj chcemy jakoś zadziałać, to musimy działać profilaktycznie. Nie tylko kiedy pożar wybuchnie, to biec po gaśnicę, ale również myśleć, co zrobić, żeby ten pożar nie wybuchł. To jest tak, jak bardzo często rozmawia się na przykład chociażby na temat alkoholu czy narkotyków u młodych ludzi. Tak. najważniejsze jest to, żeby uczulić dziecko wcześniej. Nie, że kiedy w szkole, w klasie pojawią się tego typu problemy, tylko uczulić dziecko wcześniej, że jest coś takiego, z czym to się wiąże, jakie są konsekwencje, dlaczego w to nie wchodzić i tak dalej. Czyli po prostu od najmłodszych lat prowadzić profilaktykę.
Tak, panie Adamie, ja to rozumiem, tylko że te osoby, które do nas dzwonią na przestrzeni wielu, wielu lat, to one zgłaszają problemy najczęściej. Dzieci swoich bądź sąsiadów z rodziny, które mają problemy, gdzie te problemy wynikają właśnie z pewnych zaniedbań. Ale to może jakby, nie wiem, temat do poruszenia na kolejną audycję. Co zrobić, kiedy po prostu czegoś nie zdążyliśmy, czy nie zauważyliśmy, tak, a w tej chwili jest ten problem. Ale panie Adamie, odbierzemy drugi telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Nie bierze pochwalony Jezus Maryja, zawsze dziewica.
Teraz
dzwonię z Wielkopolski. Ja mam taką sprawę, bo tutaj mam znajomych, krewnych i właśnie tak zauważyłam, że dzieci, no dziecko 6 lat na przykład, nie wiem jak, jeszcze tak nie rozmawiałam dokładnie z rodzicami, jak tam mówią, ale mówi, dziecko mówi 6-letnie, że nie idzie do kościoła, bo tam jest bardzo nudno, tam się nic nie dzieje i tam jeszcze zimno jest. No, w taki sposób właśnie 6 lat dziecko to się zdziwiło właśnie tym. A druga sprawa jeszcze była taka, że na przykład tu zauważyłam też u takich znajomych, jak to młodzi właśnie, nie wiem jak to się dzieje, w każdym bądź razie no już żyją ze sobą, nie mają ślubu, ale tak się brzydko na przykład zachowują, że do siebie się, jak się coś tam, coś to psuło gdzieś przy jakimś samochodzie czy coś, stali i się kłócili i na siebie właśnie przeklinali. Więc no ja nie rozumiem, młodzi ludzie, którzy mają się tam kiedyś założyć na pewno rodzinę, bo jeżeli są ze sobą, to będą chcieli tę rodzinę założyć, a oni już teraz, i to już w wielu przypadkach tak zauważyłam, przeklinają na siebie. No więc ja nie rozumiem tego, do czego to dochodzi.
Chciałabym to są te takie smutne sytuacje, tak, ale ja
ale
myślę...
Ale z tymi dziećmi małymi, znaczy małymi sześcioletnimi, jak właśnie też bym chciała podpowiedzieć, co mają robić, jak tłumaczyć, bo przecież żeby dziecko powiedziało, że wiadomo, że się nudzi, bo jak oni patrzą na te komputer,
no sami nie dają przykładu. A co pani by chciała podpowiedzieć tym rodzicom, tych 6-latków?
No właśnie, no żeby rozmawiali, żeby tłumaczyli chyba, po co się chodzi do kościoła, czy ja nie bym chciała usłyszeć.
No ale tutaj... myślę, że przede wszystkim ten własny przykład tutaj jest bardzo konieczny, prawda? Że to wspólne bycie wszędzie, także w kościele, bo inaczej to trudno będzie przetłumaczyć dziecku. Dziękujemy pani ślicznie. Pani Adamie, bardzo proszę.
No dziękuję.
Czy tak, w przypadku tak małych dzieci, mamy tutaj na myśli 6-latka, o którym pani do nas mówiła, można zastosować pewnego rodzaju pozytywny przekaz. Ja ze swojego prywatnego doświadczenia powiem już nie jako psycholog, że ja mam córkę w tym samym wieku i my na przykład chodzimy na mszę dziecięcą. U mnie akurat w przypadku mojej córki to się bardzo dobrze sprawdza. Ona po prostu aż chce do tego kościoła chodzić, bo to jest pozytywny przekaz. W przypadku dzieci starszych to oczywiście może nie zadziałać, natomiast tutaj może zadziałać tylko i wyłącznie autorytet. Trudno, czasami jest to forma przymusu. Słuchaj, nie chcesz chodzić do kościoła? Okej, rozumiem, w twoim wieku no też miałem takie myśli i tak dalej, ale tłumaczę, dlaczego to jest bardzo ważne i mówię, że do kościoła chodzić trzeba. Można dziecku opowiedzieć na przykład o pewnych swoich doświadczeniach, że słuchaj, że w twoim wieku myślałem podobnie, że tam po co mi ten kościół i tak dalej, ale na przykład potem w moim życiu zdarzyło się to i to, miałem rozterki i tak dalej i bardzo pomogło mi to, że jednak zawierzyłem temu, co mówili rodzice, temu, co mówił ksiądz w kościele i tak dalej.
No właśnie, tutaj znowu dzielimy się własnym doświadczeniem, czyli pomagamy znowu dziecku po raz kolejny ocenić tę sytuację, prawda? To jest bardzo, bardzo istotne, panie Adamie.
No własne doświadczenie to jest coś prawdziwego.
Tak.
To nie jest coś, co ja tam w książce przeczytałem, tylko coś, co sam osobiście przeżyłem, sam osobiście doświadczyłem i poczułem to.
Dokładnie, panie Adamie. No czas naszej audycji już minął. Zatem no wypadło pozostawia w tej chwili już tylko podziękować przede wszystkim panu, że zgodził się wziąć udział w tej audycji naszej.
Dziękuję również.
Dziękuję i wszystkim słuchającym nas. No cóż, wypadałoby teraz złożyć życzenia, panie Adamie. Chciałby pan komuś złożyć życzenia noworoczne?
Oczywiście, że tak.
Bardzo proszę.
Składam życzenia wszystkim naszym słuchaczom oraz wszystkim, którzy w ogóle są fanami naszej audycji Radio Maryja. No przede wszystkim chciałbym złożyć takie życzenia, żeby ten przyszły rok był jak zwykle lepszy od tego poprzedniego. Oczywiście, żeby nie składać sobie postanowień noworocznych, bo one nie działają w żaden sposób, że jeżeli chcemy już tak bardzo iść te postanowienia, to żeby to były realne cele.
Tak.
Realne cele, realne założenia, a nie takie pobożne życzenia. Coś bym chciał i na tym koniec. Oczywiście wszystkiego dobrego i dużo miłości wszystkim życzę.
Ja też dołączam się do tych życzeń obfitego błogosławieństwa Bożego dla Państwa wszystkich w 2021 roku. Życzę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.